Nie bądźcie Elojami. Siostry i bracia, wszyscy pamiętamy tę dziwną rasę opisaną w fantastycznej powieści Herberta George'a Wellsa Wehikuł czasu. Pamiętamy, że główny bohater tej powieści przeniósł się w przyszłość w rok 800-2701 i tam spotkał rasę Elojów, zdzieciniałych, dorosłych, skoncentrowanych tylko na pięknie, zwłaszcza osobistym pięknie, ładnym wyglądzie, żyjących w takich komunach, zamieszkujących budynki z dawnych czasów, ciągle jeszcze wspaniałe, chociaż stopniowo ulegające uszkodzeniom. A jakże, oczywiście wegetarian. Ci Elojowie charakteryzowali się tym, że byli bardzo szczęśliwi, zadowoleni z życia, nie mieli żadnych problemów. Zakazane było tylko myślenie lub mówienie o ciemności, o nocy. Dlatego, że kiedy zapadła ciemność, to regularnie niektórzy z nich, według nieznanego porządku albo bez porządku, znikali i nigdy więcej się nie pojawiali. Czyli całe swoje życie ci Elojowie spędzali na zabawie i co jakiś czas ktoś z nich znikał. I to było tylko rejestrowane i właściwie o tych, którzy zniknęli, też już nie wolno było mówić. Zabawa trwała dalej. Ten podróżnik w czasie dopiero później zorientował się, że ci Elojowie są porywani przez mieszkających w podziemiach Morloków, drugą rasę, i pożerani. Ten cały obraz nakreślony przez Wellsa w Wehikule czasu to była karykatura, taka satyra na społeczeństwo nowoczesne, dwudziestowieczne, społeczeństwo zaczynającego się, nadchodzącego właściwie XX wieku. Wells, jak pamiętamy, był socjalistą i w tych Elojach sportretował ludzi bogatych, a w Morlokach klasę robotniczą. To ten obraz nie okazał się całkowicie trafny, ale sama ta karykatura chyba mówi bardzo wiele o naszym społeczeństwie, o nas samych, o wielu z nas, po trosze o każdym z nas. Wolno nam się bawić, wolno nam żyć, wolno robić wszystko, ale zakazane jest mówienie i myślenie o śmierci, o tym, co z pewnością każdego z nas spotka. A przede wszystkim zakazane jest mówienie i myślenie o tym, co dzieje się po śmierci. Ja proszę dzisiaj, żebyście nie byli takimi Elojami. Nie bójcie się myśleć i rozmawiać ani o śmierci, ani zwłaszcza o tym, co nastąpi po niej. Nie bójcie się tej śmierci biologicznej, która każdego z nas czeka. Należy bać się odpowiedzialności za to, co robimy z życiem. Pan Jezus przestrzega nas w Ewangelii Świętego Mateusza. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Zatrata, która następuje po biologicznej śmierci, jest w Piśmie Świętym, w Księdze Apokalipsy, określana jako druga śmierć. Czytamy, że wszyscy ci, których nie zapisano w Księdze Życia Baranka, zostali wrzuceni do Jeziora Ognia. To jest śmierć druga. Tak autor natchniony opisuje wieczne potępienie. Niektórzy, komentując te słowa, mówią, że potępienie jest nazywane drugą śmiercią, ponieważ usłyszeć ostateczny, nieodwołalny wyrok Pana Boga jest czymś gorszym niż po raz drugi skonać. Tej drugiej śmierci powinniśmy się bać. Powinniśmy robić wszystko, żeby drugiej śmierci uniknąć. Jeżeli ktoś w tej sprawie bądź wprost naucza nieprawdy, bądź próbuje przemilczeć to, co jest dla naszego życia wiecznego, dla naszego zbawienia istotne, to bądźmy przekonani, że jest to wilk w owczej skórze. Całe nasze pokolenie jest rozdyskutowane, wszyscy mamy rozmaite poglądy, ale jest kilka takich spraw, po których można rozpoznać, z kim mamy do czynienia, po której stronie stoi nasz rozmówca, czy też nauczyciel, którego przyszło nam słuchać. Jedną z nich jest życie wieczne. Skąd mamy wiedzieć, że wiara katolicka w odniesieniu do tego, co dzieje się po śmierci, jest prawdziwa. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, stoi za nią autorytet Pana Jezusa. Pan Jezus w ogóle jest wiarygodny jako Syn Boży, ale w tej szczególnej sprawie, jako ten, który znalazł się po drugiej stronie życia, przeszedł jako człowiek, jako Bóg od początku, zawsze ma pełnię wiedzy, ponieważ jest drugą osobą Trójcy Świętej, ale jako człowiek w tej ludzkiej naturze, którą przyjął, przeszedł przez śmierć i był po drugiej stronie, był w krainie umarłych i stamtąd powrócił. Naszą wiarę apostołowie czerpią od niego, dlatego wierząc i polegając na wierze katolickiej, na nauce katolickiej w odniesieniu do życia wiecznego, polegamy na autorytecie Pana Jezusa, jedynego, który przeszedł przez bramy śmierci i powrócił po to, żeby, między innymi po to, żeby przekazać nam objawienie. Po drugie, ci, którzy podążali w życiu za wiarą w wieczność, dokonali najpiękniejszych i największych czynów. Częstym zarzutem przeciwko naszej wierze jest to, że rozmyślając o życiu przyszłym, zapominamy o doczesności. Doświadczenie uczy czegoś przeciwnego. Właśnie ci, którzy przed oczyma mieli przyszłą nagrodę lub przyszłą karę, właśnie oni dokonywali również w doczesności rzeczy największych. Od męczeństwa do wielkiego poświęcenia dla bliźnich. Nie bądźmy Elojami i nie ufajmy tym, którzy w jakikolwiek sposób, pod jakimkolwiek pretekstem próbują uczynić z nas Elojów. Święty Tomasz z Akwinu w wykładzie składu apostolskiego doradza, żebyśmy regularnie odwiedzali piekło myślami. To często rozmyśla o piekle, ma większą szansę, żeby do tego piekła nie trafić. Święty Tomasz pisze tak. Trzeba, żebyśmy tak jak Chrystus, który dla naszego zbawienia zstąpił do piekieł, również tam zstępowali, by mieć przed oczyma grożące kary. Kto za życia myślą często tam zstępuje, ten po śmierci będzie miał większe szanse, by się tam nie dostać. Tego rodzaju myśli będą go chroniły przed grzechem. Każdy, kto jest dostatecznie stary, że uczył się jeszcze na pamięć katechizmu, pamięta, że wszystkich nas czeka śmierć, sąd Boży i niebo lub piekło. Można dodać, że właściwie czeka nas dwukrotny sąd Boży, dwa sądy. Każdy z nas, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmujemy w hierarchii społecznej i w jakich okolicznościach umrzemy, każdy z nas przejdzie przez bramę śmierci i natychmiast, od razu w chwili śmierci, zostanie osądzony. Ci, którzy przejdą przez bramę śmierci w stanie łaski uświęcającej, dostąpią wiecznego zbawienia. Natychmiast lub po oczyszczeniu. Każdy, kto umrze w stanie grzechu śmiertelnego, każdy, kto przejdzie przez bramę śmierci w stanie grzechu śmiertelnego i do końca nie będzie żałował tego grzechu, te dwa warunki trzeba spełnić, każdy, kto przejdzie przez bramę śmierci w stanie grzechu śmiertelnego i do końca tego grzechu nie będzie żałował, niestety będzie skazany na wieczne potępienie natychmiast. Mamy tu więc złą wiadomość. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, ile grzechów trzeba popełnić, żeby trafić do piekła, to odpowiedź brzmi: wystarczy niestety jeden grzech ciężki. Jeżeli nie zostanie odpuszczony z tej strony życia, to po tamtej stronie odpuszczony już nie będzie. Taki grzech staje się wieczny. Po śmierci odpuszczone mogą być grzechy powszednie. Mogą też być odpuszczone rozmaite kary. Skutki grzechów mogą być usunięte, grzechów odpuszczonych. To nazywamy czyśćcem. Ale grzech ciężki, przeniesiony przez bramę śmierci, staje się wieczny. Dlatego śmierć jest taka ważna. I o niej trzeba będzie jeszcze osobno powiedzieć w tych rekolekcjach. Śmierć jest tak ważna, dlatego że po śmierci nie ma już możliwości, nie ma żadnej szansy na odzyskanie łaski Bożej. Z drugiej strony, i to jest dobra wiadomość, do momentu śmierci, do ostatniej sekundy, do ostatniego mgnienia oka, do ostatniego oddechu, można jeszcze prosić Pana Boga o przebaczenie. Pamiętamy tę scenę z potopu Henryka Sienkiewicza, kiedy przerażony, umierający książę Janusz Radziwiłł pyta: Azali, wy naprawdę wierzycie, że poza waszą wiarą nikt zbawion być nie może? A Harłamb, ten jego adiutant, pokojowiec, odpowiada: i w ostatniej godzinie można jeszcze błędów rewokować. Do ostatniej sekundy, ale z tej strony życia, możemy odzyskać łaskę Pana Boga. Jeżeli natomiast ktoś przeniesie grzech śmiertelny, ktoś przeniesie stan braku łaski Bożej, stan nieprzyjaźni z Panem Bogiem na drugą stronę życia, będzie potępiony na wieczność. Dołóżmy wszelkich starań, żeby w tej tak ważnej, może najważniejszej dla nas sprawie nikt nas nie zwodził. Święty Tomasz z Akwinu w cytowanym już dzisiaj wykładzie Wyznania Wiary pisze na ten temat w ten sposób. Trzeba, żebyśmy trwali w bojaźni Bożej i nie byli zbyt dufni. Chociaż bowiem Chrystus cierpiał za grzeszników i zstąpił do piekieł, to jednak nie wyzwolił stamtąd wszystkich, ale tylko tych, którzy byli bez grzechu śmiertelnego. Tych, którzy byli obciążeni grzechem śmiertelnym, pozostawił. Stąd żaden człowiek, który umiera w grzechu śmiertelnym, nie może liczyć na przebaczenie. Będzie tak długo w piekle, jak długo święci będą w niebie, czyli na całą wieczność. Czytamy przecież w Ewangelii świętego Mateusza: i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I jeszcze ostrzej pisze na ten temat święty Franciszek z Asyżu, człowiek, którego można określić jako chodzącą miłość. Święty Franciszek przestrzega wszystkich wiernych. Ten tekst, większość pism świętego Franciszka jest adresowanych do zakonników, ale są takie, odnośnie do których święty Franciszek chciał, żeby dotarły do wszystkich wiernych. Uważał, że zawierają tak ważne informacje, że każdy powinien jego słów, jego próśb i upomnień w tych sprawach wysłuchać. I pod koniec tekstu, który jest zatytułowany List do wszystkich wiernych, święty Franciszek pisze właśnie na ten temat. Na temat tego, że człowiek, podkreśla, że człowiek, który umiera w stanie grzechu śmiertelnego, musi być nieodwracalnie potępiony na wieczność i nic mu już nie pomoże. Jeżeli ktoś pokłada nadzieję w swoich wielkich czynach, myśli, jak wielki poeta rzymski, że wzniósł sobie swoimi dziełami pomnik trwalszy niż ze spiży, to święty Franciszek przypomina, że razem z jego ciałem wszystkie jego czyny na tym świecie się rozpadną. A jeżeli ktoś liczy na pamięć ludzką, to święty Franciszek mówi, że nawet najbliżsi, kiedy zobaczą, ile odziedziczyli w spadku po tym człowieku, to zamiast mu dziękować, to jeszcze go przeklną, bo powiedzą: szkoda, mógł nam więcej zostawić. Posłuchajmy, co święty Franciszek pisze na temat śmierci w stanie grzechu ciężkiego. Niech wszyscy wiedzą i będą pewni, że gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób umarłby człowiek w grzechu śmiertelnym bez zadośćuczynienia, a może zadośćuczynić, a nie zadośćuczynił, szatan porywa jego duszę z ciała z takim uciskiem i męką, o jakich nikt wiedzieć nie może, o ile sam tego nie doznał. I wszystkie bogactwa, i władza, i wiedza, o których sądził, że je posiada, zostaną mu odjęte. I pozostawia krewnym i przyjaciołom, a ci zabiorą i podzielą jego majętność, a następnie powiedzą: niech będzie przeklęta jego dusza, bo mógł więcej nam dać i zgromadzić, niż zgromadził. Ciało jego jedzą robaki i tak gubi i ciało, i duszę w tym krótkim życiu. I pójdzie do piekła, gdzie będzie cierpiał męki bez końca. Na ten temat święty Franciszek pisze jeszcze w słynnej Pieśni Słonecznej. Każdy słyszał te słowa zapisane pod koniec życia świętego Franciszka. Bądź pochwalony, Panie, przez naszego brata słońce i księżyc i przez brata wiatr i powietrze i tak dalej. Ta pochwała stworzeń, ten wiersz kończy się takimi słowami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Zatem pierwszy sąd każdy z nas przeżyje w chwili śmierci. Nikt tego nie uniknie i nikt od tego nie ucieknie. Jeżeli ktoś liczy na to, że odsunie od siebie godzinę śmierci, to nawet jeśli by mu się to udało, w co wątpię, ale nawet jeśli by mu się to udało, to i tak sąd Boży na niego przyjdzie. Ci, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej, jeżeli są już doskonali i święci, natychmiast dostępują oglądania Pana Boga. Natomiast jeżeli muszą odpokutować jeszcze winy, które zaciągnęli za życia, albo jeżeli mają do przebaczenia grzechy powszednie, to trafiają do czyśćca. Nauka o czyśćcu jest oparta na Piśmie Świętym, wielokrotnie w Piśmie Świętym jest o tym mowa, między innymi w Ewangelii. Pan Jezus mówi, że ci, którzy są bardziej winni, otrzymają po śmierci dużą chłostę, ci, którzy są mniej winni, otrzymają małą chłostę. W wielu innych miejscach Pisma Świętego. Jest też oparta na tradycji apostolskiej, niezmiennej, na praktyce modlitwy za zmarłych. Gdyby nie było czyśćca, to modlitwa za zmarłych byłaby bez sensu, skoro i tak w chwili śmierci ostateczny los człowieka jest przesądzony. My modlimy się za zmarłych i możemy pomóc tym, którzy pokutują w czyśćcu. I po trzecie, nauka o czyśćcu jest oparta na rozumie. Jeżeli wierzymy, że Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny i do ostatniej chwili czeka na nawrócenie człowieka, jak już o tym mówiliśmy, do ostatniego tchnienia, do ostatniej sekundy, i Pan Bóg jest gotów przebaczyć najgorszemu grzesznikowi w ostatniej sekundzie życia, to z drugiej strony Pan Bóg jest też sprawiedliwy. Krzywdy ludzkie, grzechy, to nie jest żart. Walka dobra ze złem to nie jest dowcip. Wszystko, co było złe, musi zostać naprawione. I albo zostaje spalone w ogniu miłości do Pana Boga, jak w wypadku świętych, na przykład męczenników, albo zostaje odpokutowane w tym życiu, a jeżeli przenosimy ten bagaż, ale taki, który nie niszczy stanu łaski uświęcającej, jeżeli przeniesiemy go na drugą stronę, to będziemy pokutować w życiu przyszłym. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że sytuacja ludzi w czyśćcu jest lepsza niż nasza, ponieważ oni mają pewność zbawienia. Kto znalazł się w czyśćcu, z pewnością po pewnym czasie trafi do nieba. My, nawet najpobożniejsi, takiej gwarancji nie mamy. Podobnie bowiem jak do ostatniej chwili tego życia, kiedy trwa próba, można nawrócić się i odzyskać łaskę uświęcającą, również do ostatniej chwili można tę łaskę Pana Boga stracić w tym życiu. Nie można jej już stracić po drugiej stronie. Dlatego z pewnego punktu widzenia sytuacja dusz pokutujących w czyśćcu jest nawet lepsza od naszej, ponieważ ci, którzy znajdują się w czyśćcu, są już pewni zbawienia. Ale z drugiej strony wszyscy święci, mistycy, którzy mieli jakieś przeżycia nadzwyczajne, pozwalające im przeczuć, na czym polegają kary czyśćcowe, wszyscy oni doradzają nam, żeby za wszelką cenę uniknąć czyśćca, żeby odpokutować za swoje grzechy albo spalić je najlepiej przez miłość, przez ofiarę z siebie samego względem Pana Boga w tym życiu, ponieważ czyściec, chociaż znajdują się w nim ludzie zbawieni, to jednak, jak to mówią, ma ten sam system centralnego ogrzewania, co piekło. Dlatego Święta Teresa Wielka na przykład poucza nas, że najcięższa pokuta, największe cierpienie, najstraszniejsze nieszczęście, najboleśniejsza choroba z tej strony życia jest niczym w porównaniu z pokutą w życiu przyszłym, z pokutą po śmierci. Zatem każdy z nas w chwili śmierci staje przed sądem Bożym. Mówimy sąd Boży, ponieważ sądzić będzie Pan Jezus. Pan Jezus jest sędzią. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus sądzi jako człowiek w naturze ludzkiej, dlatego że oglądanie Jego boskiej natury, oglądanie bóstwa, obecność w życiu Trójcy Świętej to już jest nagroda dla zbawionych. Przed sądem nie można tej nagrody kosztować. Potępieni nigdy bóstwa oglądać nie będą. Pan Jezus sądzi, ale w tej ludzkiej naturze, w tej, którą przyjął jako Zbawiciel, w tej naturze również wystąpi jako sędzia. Także każdy z nas będzie sądzony przez Pana Boga w chwili śmierci. I w chwili śmierci ostatecznie jego los będzie przesądzony. Ci, którzy zasłużyli na piekło poprzez grzech śmiertelny, trafią na wieczność do piekła, spędzą tę wieczność w odrzuceniu od Pana Boga, w towarzystwie szatanów. A ci, którzy przejdą przez bramę śmierci w stanie łaski uświęcającej, oni spędzą wieczność w obliczu Pana Boga w miłości razem ze wszystkimi świętymi. Być może na początku będą musieli przejść bolesne oczyszczenie, ale jeżeli odpokutują za grzechy przed śmiercią albo spalą te grzechy przez miłość do Pana Boga, jako przejdą przez bramę śmierci jako święci w ścisłym sensie, to oni natychmiast po śmierci będą szczęśliwi w niebie z Panem Jezusem, Matką Bożą i wszystkimi świętymi. To po co nam jest jeszcze ten drugi sąd? Powiedzieliśmy, że oprócz tego sądu, który każdego z nas czeka w chwili śmierci natychmiast, nastąpi jeszcze drugi sąd. Ten drugi sąd będzie miał miejsce w ostatni dzień, na końcu świata, jak mówimy, przy powtórnym przyjściu Chrystusa. W tym drugim sądzie biorą udział wszyscy, żywi i zmarli. Wszyscy muszą przejść przez bramę śmierci. Ci, których sąd ostateczny i dzień ostatni zastanie żywych, oni w jakiś sposób prawdopodobnie umrą i natychmiast zmartwychwstaną, ale w jakiś sposób będą musieli też przejść przez bramę śmierci. Wszyscy oni, zbawieni i potępieni, zostaną zgromadzeni na drugim sądzie, który nazywa się sądem ostatecznym albo sądem uniwersalnym. I wtedy wyrok Boży, który został wydany w chwili naszej śmierci, nie będzie zmieniony. Ten wyrok, który każdy z nas usłyszy w chwili śmierci, jest ostateczny. Sąd ostateczny nie zmieni, chociaż nazywa się ostateczny, to nie zmieni tego wyroku. To po co jest ten sąd ostateczny? Po pierwsze, Pan Bóg, można tak powiedzieć, na tyle demokratycznie chodzi do swojej władzy sędziowskiej, że na sądzie ostatecznym Pan Bóg ujawni swoje plany i swoje decyzje, swoje wyroki. Także wszystko to, co jest przed nami zakryte teraz, stanie się jawne. I wtedy zrozumiemy wszyscy, i zbawieni, i potępieni, że plany Pana Boga były słuszne. Na przykład, że gdybyśmy od początku byli posłuszni Panu Bogu, to osiągnęlibyśmy dużo wyższe miejsce w niebie, miejsce, które było dla nas przygotowane, a które zajął ktoś inny, ponieważ my grzeszyliśmy. Tak jak Adam miał zająć miejsce pierwsze wśród ludzi i to miejsce przez grzechy, przez grzech pierworodny utracił i to miejsce przypadło ludzkiej naturze Pana Jezusa, Panu Jezusowi w Jego ludzkiej naturze. Także w pewnym sensie, w grubym cudzysłowie, można powiedzieć, że to trochę Pan Bóg podda się sądowi, chociaż nie ma takiego żadnego obowiązku jako suwerenny władca, ale Pan Bóg wszystko nam ujawni, ze wszystkiego jak gdyby się wytłumaczy. I wtedy zrozumiemy, że wszystkie decyzje Pana Boga były słuszne. Również te, w których Pan Bóg pewnych ludzi i aniołów potępił na wieczność. I co więcej, również ci potępieni to zrozumieją, ale nawet wtedy się już nie nawrócą, już nie ma takiej możliwości. Natomiast zrozumieją, że wszystkie wyroki Pana Boga i wszystkie plany Pana Boga były dobre. Po drugie, Pan Bóg ujawni też nasze sprawy. Wszyscy skrzywdzeni dowiedzą się, kto ich skrzywdził. Wszyscy uratowani dowiedzą się, komu mają być wdzięczni, komu mają dziękować za ocalenie, kto się za nich modlił, kto pokutował. Ci, którzy w ostatniej chwili uciekli przed toporem, że tak powiem, nawrócili się w ostatniej sekundzie życia, dowiedzą się na przykład, że to ich matka pościła przez lata w ich intencji i tylko dzięki temu w ostatniej sekundzie doznali nadzwyczajnej pomocy, jeszcze dodatkowej pomocy, bo tak powinni być już straceni na wieczność, gdyby ważyć tylko ich czyny. Wszystkie skutki naszych czynów, dobrych i złych, zostaną ujawnione. To będzie ostatni akt objawienia Bożego. To, co w objawieniu, w które my wierzymy przez wiarę przekazanym nam przez apostołów, jest zapieczętowane, to zostanie, ta część księgi zostanie otwarta. I to jest główny cel sądu ostatecznego. Wielu świętych doktorów, analizując wypowiedzi Pisma Świętego, na przykład święty Grzegorz z Nazianzu w starożytności, święty Tomasz z Akwinu w średniowieczu, podkreślali jednak, że jeżeli ktoś jest tak blisko zaprzyjaźniony z Panem Bogiem, dotyczy to męczenników, wielkich świętych, tych, którzy, jak wspominałem już, że są tacy, tych, którzy przez miłość spalili wszystkie swoje grzechy, przez miłość do Pana Boga, całe swoje życie poświęcili Panu Bogu, to oni nie będą w żaden sposób zawstydzani, że tak powiem, na sądzie ostatecznym. Ich grzechy nie będą roztrząsane. Oni się tam stawią i usłyszą wyrok zbawienia wiecznego, ten wyrok radosny, tak jak inni. Być może nawet oni będą uczestniczyć jako sędziowie. Niektóre fragmenty Pisma Świętego na to wskazują, będą sądzić wspólnie z Panem Jezusem, ale ich upadki, ich słabości nie będą już tam roztrząsane. Ci, którzy są osobistymi wrogami Pana Boga, na przykład odrzucili wiarę w Pana Boga, odrzucili Pana Boga jako takiego, oni też nie będą, ich sprawy też nie będą roztrząsane, ale bez roztrząsania ich zasług zostaną potępieni. Natomiast pozostali, w odniesieniu do pozostałych, wszystkie ich czyny będą ważone, aby uzasadnić, usprawiedliwić ten wyrok, który Pan Bóg wydał już w chwili ich śmierci. Dlatego, siostry i bracia, człowiek rozsądny nie unika myśli o śmierci, nie unika myśli o sądzie Bożym, nie unika myśli o piekle i o niebie. Człowiek rozsądny robi wszystko, żeby się na tę godzinę przygotować, żeby być gotowym na to, co jest celem naszego życia. Nasz wielki poeta, ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, w jednym z wierszy porównał życie ludzkie do skoku wzwyż, do takiej dyscypliny sportowej, że całe życie jest przygotowaniem do tego jednego decydującego momentu, jakim jest skok, czyli śmierć, skok w wieczność. Święty Tomasz z Akwinu mówi nawet, w jaki sposób możemy się przygotować. Jeżeli zaczęliśmy się bać ognia piekielnego, jeżeli jesteśmy na tyle mądrzy, że boimy się potępienia wiecznego, to powinniśmy się przygotowywać na sąd Boży. Święty Tomasz mówi nam, żebyśmy się przygotowali na cztery sposoby. Po pierwsze, przez dobre uczynki. Po drugie, spowiedź i pokutę za popełnione grzechy. Spowiedź i pokutę. Powinniśmy w rachunku sumienia przeżyć ból z powodu tych grzechów, wyznając te grzechy, przeżyć wstyd. I powinniśmy surowo za te grzechy zadośćuczynić. Nie wystarczy tylko się wyspowiadać. Nie mówmy i nie myślmy tak, popełniłem grzech, muszę iść do spowiedzi. Popełniłem grzech, muszę iść do spowiedzi, ale muszę też się nawrócić i odpokutować za ten grzech. Po trzecie, przez jałmużnę. Pan Jezus sam nas upomina w Ewangelii świętego Łukasza. Pozyskujcie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Wszyscy ci, którym udzielamy jałmużny, będą świadczyć, w cudzysłowie, Pan Bóg nie potrzebuje świadectwa ludzi, ta jałmużna, której udzielamy, będzie świadczyć na naszą korzyść w chwili sądu. Oraz przez miłość do Pana Boga i bliźniego, bo święty Tomasz z Akwinu przypomina nam, że w pierwszym liście świętego Piotra czytamy, że miłość zakrywa wiele grzechów. Kto w ten sposób przygotowuje się na dzień śmierci i dzień sądu, a zwłaszcza kto całe swoje życie poświęca Panu Bogu i trwa w poświęceniu, w oddaniu woli Bożej, ten ani sądu, ani wyroku nie musi się obawiać.